Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz jeżeli kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Pan Jezus mówi: nie bójcie się ludzi. Pomyślcie sobie, o czym byście marzyli, za co byście się wzięli w życiu, gdyby nagle coś takiego się stało, że przestaniecie się w ogóle bać innych ludzi. Że przestaniecie się bać porażki, przestaniecie się bać kompromitacji, przestaniecie się bać tego, że ktoś na was krzywo spojrzy. O czym byście wtedy odważyli się marzyć? I w którą stronę byście odważyli się iść, gdyby gdzieś rzeczywiście to słowo Pana Jezusa, nie bójcie się ludzi, wydało taki pełny owoc w naszych sercach? Mi się wydaje, że to słowo, nie bójcie się, nie lękajcie się, jest jednym z najważniejszych punktów we wszystkich Ewangeliach. Że to jest najważniejsza, być może jedna z najważniejszych rzeczy, którą Pan Jezus chciał przynieść ludziom, swoim uczniom na samym początku. Bo wiedział, że to muszą być ludzie nieustraszeni, to muszą być ludzie gotowi na wszystko, żeby oni innych zaczęli tym samym ogniem zapalać, który on im dał. Że oni tak samo jak zostali uwolnieni i zbawieni od wszelkiej trwogi przez Jezusa, tak w ich obecności, dzięki ich nauce, za ich przykładem, inni ludzie, których nazwano potem chrześcijanami, będą czuli się zbawieni najpierw od wszelkiej trwogi. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważny taki punkt w Ewangelii, ale też bardzo ważny punkt dla wszystkich ludzi. Nieważne, czy dla wierzących, czy dla niewierzących. To jest bardzo ważny temat. I dodatkowo ten temat porusza jeszcze pierwsze czytanie, gdzie oszczerstwo, które słyszy prorok, brzmi: trwoga dookoła. Czyli kłamstwem, które on słyszy i rozpoznaje jako kłamstwo, jest wiadomość o strachu, o niebezpieczeństwie, o tym, że wszyscy na mnie czyhają. Taki temat niepewności, lęku przed oceną przez innych, brak poczucia bezpieczeństwa, brak pewności siebie, to jest temat jeden z najważniejszych w ogóle, myślę, tematów poruszanych w tej chwili, takich duchowych tematów, który jest szerszy niż ramy religijne, który jest bardzo uniwersalny. Jako chrześcijanie wydaje się, że czasem bardzo daleko jesteśmy od tej wiadomości i od tego wskazania Pana Jezusa. Czasem nasze właśnie chrześcijaństwo staje się szkołą lęków. Czasem właśnie w imię naszej wiary, niewłaściwie pojętej, konserwujemy jakieś nasze strachy. Nasze kościoły, grupy modlitewne stają się często dla nas kryjówką przed prawdziwymi wyzwaniami życiowymi. Tak jak czasem rozmawiam z dziewczynami, które gdzieś tam w pewnym momencie zdecydowały się obudzić w sobie taką prawdziwą kobiecość, nie wiem, zaczęły się malować, zaczęły dbać o swój wygląd. I mówią, że jak były młodsze, uczestniczyły w różnych grupach i tak dalej, wszyscy im mówili, że mają wyglądać tak bardzo skromnie. I to wskazanie na to, jak skromnie mają wyglądać, było im bardzo na rękę, bo one bały się wyglądać atrakcyjnie, wyglądać jak kobiety. Czasem takie skojarzenia, które my mamy za religijne, rzeczywiście bardzo przeczą temu, co mówi Pan Jezus. Oczywiście tu nie chodzi o drugą skrajność, o jakąś nieprzyzwoitość, ale czasem i dla mężczyzn, i dla kobiet taka forma wiary, jaką czasem, w którą idziemy, staje się taką właśnie czymś, co konserwuje nasze lęki. Kiedy sobie myślimy o tym, jak wiele i jakie formy tej niepewności siebie, braku pewności siebie, tego lęku spotykamy w świecie, możemy, wiecie, to nie jest coś, co się czuje bardzo często. Chłopcy, którzy spędzają swoje dzieciństwo i młodość przed komputerem, przed grami komputerowymi, oni mogą zupełnie nie zdawać sobie sprawy, że ich związanie się z grami komputerowymi i z internetem jest ucieczką przed tym, żeby nie wyjść na podwórko i nie mieć kontaktu z innymi chłopakami, być może silniejszymi, być może nie zawsze bardzo miłymi. I komputer stanowi wtedy nie tylko dla dzieci, dla dorosłych też coraz częściej bardzo dobrą kryjówkę, chociaż oni nie wiedzą, bo oni nie czują strachu. Oni czują, że chcieliby sobie pograć na komputerze albo, nie wiem, ktoś jest zainteresowany, co gorsza, pornografią, ale nie myśli o tym, że to jest tylko kryjówka, że nie o to chodzi. Lęk i brak poczucia bezpieczeństwa jest czymś, co nie jest tylko naszym uczuciem, ale jest związane często z postawą w naszym życiu. Takie trzy motywy, wydaje mi się, ważne są tej niepewności. Coś, co się odnosi do przeszłości, czyli poczucie winy i pielęgnowanie niezadowolenia z siebie. Pielęgnowanie w sobie poczucia winy i niezadowolenia jest bardzo dobrą metodą, żeby pozostać w lęku, żeby nasza droga za Jezusem tak naprawdę nie była drogą takiego wyzwolenia wewnętrznego człowieka. To, co się odnosi do przeszłości, ale też co się odnosi do teraźniejszości, czyli na przykład pielęgnowanie poczucia niższości. Właśnie chociażby kobieta, która uznaje się za nieatrakcyjną i nie robi nic ze swoim wyglądem, żeby wydać się atrakcyjną. Mężczyzna, który wydaje się sam sobie słaby, niezdolny, niezaradny i nie robi nic, żeby z tego wyjść. To jest pielęgnacja poczucia niższości teraz, jak ja się czuję. Trzeci motyw takiej niepewności i lęku to są wątpliwości i spodziewanie się klęski i kompromitacji. To jest to, jak patrzymy na naszą przyszłość, pozwalając sobie nieraz pielęgnować takie czarne scenariusze, które trzymają nas w miejscu, jak łańcuch. Oczywiście, kiedy mówimy o pewności siebie, o wyzwoleniu z lęku, to jest taka ważna rzecz, jest możliwość pomyłki, bo takie pewności siebie są jakby dwie. Pierwsza jest powierzchowna, druga jest głęboka. My się zwykle na samym gdzieś tam początku naszego życia próbujemy nauczyć takiej pewności siebie powierzchownej. Miałem takiego kolegę w szkole podstawowej, też w szkole średniej, nazywaliśmy go, troszeczkę zmienimy nazwy, prawda, nazywaliśmy go Jimmy, tak po angielsku nazywaliśmy, tak modnie było, nie? No i Jimmy był kolegą, który kiedyś był jako dziecko bardzo niepewnym i niepozornym chłopakiem. Ale myślę, że mniej więcej tak jak go pamiętam, koło 5., 6. klasy podstawówki postanowił być twardy. I Jimmy aż do teraz, bo całkiem niedawno się z nim spotkałem, jest człowiekiem twardym i pewnym siebie powierzchownie. Potrafi być agresywny, potrafi wdawać się w jakieś bójki, nie przyznaje się do lęku, nie przyznaje się do błędu. Wydaje się człowiekiem bardzo pewnym siebie w pierwszym kontakcie, ale to nie jest głębokie poczucie pewności siebie. Po historii jego życia, po takich, wiecie, zakosach, raz w jedną, raz w drugą stronę, raz z tą kobietą, raz z tamtą, raz w tej pracy, raz w innej, widać, że on w środku nie ma takiej głębokiej, wewnętrznej pewności siebie, takiej determinacji i pewności co do tego, na czym mu tak naprawdę zależy. Bo taka głęboka pewność siebie polega na tym, że wiem, w co wierzę. Wiem, czemu służę. Wiem, kto i co jest dla mnie wartością. Taka głęboka pewność siebie nie jest maskowaniem jakiegoś mojego lęku. Nie jest czymś, co ja mogę naraz zdobyć. Jest czymś, do czego mogę dochodzić w życiu bardzo powoli. Powiem wam, nie jestem człowiekiem głębokiej pewności siebie, natomiast przeżyłem ogromny skok w tym wszystkim. Kiedy studiowałem, jeszcze 7 lat temu tak było, kiedy studiowałem, byłem człowiekiem przekonanym o tym, że bardzo niewiele wiem, bardzo niewiele rozumiem i w zetknięciu z tak zwanymi dorosłymi ludźmi, mimo że miałem 32-33 lata, byłem pełen jakichś kompleksów, że co ja wiem tak naprawdę. I dla mnie ogromnym skokiem były święcenia kapłańskie. Kiedy gdzieś dzięki łasce Bożej zyskałem taką w środku dużą pewność, że wiem, czemu służę. Wiem, w co wierzę i cieszę się, że mogę być na tej drodze. I moje relacje z ludźmi odmieniły się, myślę, że w przeciągu pół roku. Obecnie rzeczywiście takiej tremy czy lęku przed ludźmi wyraźnego doświadczam rzadko. Bywa tak, ale wiem, że gdzieś zmiana w moim życiu naprawdę pod tym względem się dokonała. To mi pozwala pocieszać innych młodych ludzi, którzy martwią się tym, że brakuje im pewności siebie, bo też widzę, jak na przykład mężczyźni i kobiety, którzy zostają rodzicami, nagle mają ogromny skok, jeżeli chodzi o tą pewność siebie, że mężczyźni i kobiety, którzy odkrywają, czemu tak naprawdę chcą służyć, przestają się bać kompromitacji, przestają się tak bać o siebie, przestają się bać klęsk, doświadczają tego wyzwolenia od lęku. Tutaj jest, wydaje mi się, bardzo ważna, nieoceniona rola naszej relacji z Panem Bogiem. To jest tak, jak czasem spotykamy przyjaciela, od strony którego czujemy pełną akceptację. Czujemy, że On nas naprawdę lubi, ceni, lubi być z nami. To nie znaczy, że On nie życzy nam żadnej zmiany na lepsze. taki prawdziwy przyjaciel będzie cieszył się, ilekroć w naszym życiu cokolwiek zmieni się na lepsze, ale jednocześnie on nas akceptuje. Czasem chłopcy, którzy trenują jakieś sztuki walki, mogą spotkać trenera, od którego czują, że ten człowiek ich lubi, akceptuje. Jeżeli chłopcy spotkają takiego kogoś, o wiele szybciej zaczynają się rozwijać, nabierają pewności siebie, stają się silniejsi, pewniejsi siebie. Coś takiego jest i może być, bywa udziałem świętych, jeżeli chodzi o relacje z Panem Bogiem. Kiedy naprawdę zaczynamy wierzyć w to, że Bóg nas kocha i przyjmuje takimi, jakimi jesteśmy. I znowu, to nie znaczy, że nie pragnie naszej zmiany. To nie znaczy, że nie życzy nam tego, żebyśmy wychodzili ze swoich słabości i grzechów. Ale jednocześnie możemy tego doświadczyć, też pozbywając się jakiegoś fałszywego obrazu Boga, że On nie patrzy na nas z niezadowoleniem, że On naprawdę lubi ten moment, kiedy my do Niego przychodzimy, że kocha nas po prostu. I tutaj znowu czasem zdarza nam się właśnie wymyślać sobie takiego Pana Boga, który tak naprawdę jest cały czas niezadowolony z nas. Takiego Boga nie ma. Jest ten Bóg, przy którym każdy z nas może się poczuć totalnie sobą, niczego nie udając, nie cenzurując swoich myśli, mówiąc Panu Bogu wszystko, co w Nim jest. Takie bycie przed kimś, przed Bogiem przede wszystkim, przejrzystym, jest czymś, co ogromnie pomaga nam przyjąć samych siebie, takich, jakimi jesteśmy, powtarzam, nie porzucając przy okazji pragnienia zmiany. Takie bycie przed Bogiem, kiedy po prostu przychodzimy do Kościoła i pozwalamy sobie przed Nim być. Nie musimy niczego specjalnego myśleć. Nasza myśl może chwilami odlecieć w jakimś innym kierunku. To nic. Bóg i tak cieszy się, że jesteśmy z Nim, że chcemy być z Nim. To jest tradycja chrześcijańska, nazywała to kontemplacją. To jest pierwsza taka bardzo praktyczna rzecz, która może nas prowadzić do tego wyzwolenia od trwogi. Bycie z Bogiem. Tego się nie da załatwić kilkuminutową modlitwą, zmówieniem modlitwy rano i wieczorem. To tak nie działa. Tak samo jak nie działa położenie się w solarium na 5 minut i włączenie na maksymalne tam jarzenie tych wszystkich tam lampek, to są, można się poparzyć. To działa dokładnie w taki sposób, jak opalanie się. Po prostu trzeba spędzać czas z Bogiem. A warto. Inna praktyczna rzecz to jest takie podejście metodyczne, można powiedzieć. Pytanie, jakie w tej chwili Pan Bóg przede mną stawia wyzwania? Co ja mogę zrobić, czego tak naprawdę trochę się boję, ale czuję, że to by było dobre? Bardzo ważne dla mnie słowo napisała Wisława Szymborska, napisała: tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. To bardzo przekłada się na to nasze wyzwolenie z lęku. Apostołowie, święty Paweł, wielu świętych, w ich życiu widać było wzrost tej pewności wewnętrznej, poczucia bezpieczeństwa przy Bogu w miarę doświadczeń, w które wchodzili, doświadczając też uczucia lęku, ale nie uciekając, nie odwracając się w tył. Wchodzenie w moje życiowe wyzwania. I wreszcie taka ostatnia rzecz, właśnie te słowa: nie bój się. Te słowa: nie bój się, One nie są wezwaniem Chrystusa do tego, żebyśmy zaparli się tego, czego doświadczamy, uczucia. Wezwanie nie bój się nie jest nakazem tego, żebym przestał czuć to, co czuję. Pomyślcie, kiedy najczęściej słyszeliśmy to słowo nie bój się? Myślę, że najczęściej słyszeliśmy je jako dzieci. No nie bój się, chodź. No o, jak ładnie. Nie bój się, nie bój się. Te słowa nie bój się nie są wezwaniem do tego, żeby czegoś nie czuć. Te słowa nie bój się są wezwaniem, żeby iść, żeby wchodzić w działanie, żeby mimo lęku, który możemy doświadczać, mimo upadków, tak jak małe dzieci, cały czas wstawać i starać się iść do Chrystusa i starać się robić wszystko, żeby Mu służyć. W ten sposób Pan wyzwala nas od trwogi. W ten sposób nas zbawia. Amen.